tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Dzień dobry. Wracamy po wakacyjnej przerwie i jak to najczęściej bywa, pomysł na dzisiejszy odcinek wpadł mi podczas naszego podbytu nad polskim morzem w sezonie.
Tak, byliśmy pierwszy raz w sezonie. Zawsze jeździliśmy tak we wrześniu, nawet byliśmy w październiku.
W maju kiedyś. Ale to był nasz ostatni wyjazd w sezonie nad polskie morze. Szanowna pani psycholog od dzieci.
Tak.
Dlaczego? Podczas spacerów nad morskimi promenadami słychać nawet ze studzienki kanalizacyjnej, po prostu zewsząd, nawet mewa jak leci, to słychać. Stój! Jak do ciebie mówię, co robisz, bo ci nie kupię loda. Wiesz, taki agresywny krzyk na te dzieci, bo te dzieci jakby, nie wiem, miały zrobić...
Coś, co jeszcze ja obserwowałam, to takie nieustanne szarpanie tych dzieci, wiesz, takie ciągnięcie za sobą, ale takie rzeczywiście
przemocowe.
Siłowe, no.
Myślę, że jakbyś tam postawiła jakąś organizację do praw dzieci, to miałaby co robić.
Byłoby.
Jakby w mojej głowie jest taka wizja wakacji, że jest, wiesz, chill,
spokój,
idź sobie na spacerek, jesz sobie tego loda, tego gofra.
Że masz czas podyskutować z tym dzieckiem właśnie, nie? No na co dzień nie masz, a na wakacjach
kiedy
masz.
Kiedy jak nie na wakacjach.
Tak. A tam takie zderzenie.
A tam było takie zderzenie, pełne takiej nerwowości. Ja rozumiem, że była kolejka do kebaba Al Jazeera i ludzie byli zdenerwowani, ale...
Ale no, dlaczego?
Dlaczego? Tak. No, czy to ma jakieś podłoże psychologiczne? Czy trafiłem...
No na pewno.
Jak to było? Motyla noga na samych zmęczonych i niewyspanych rodziców.
Bardzo prawdopodobne. Wiesz co, no, to zmęczenie, o które wspomniałaś, jest już jakimś podłożem, nie? Że to już jest jakaś przyczyna, która może się zdarzać. I ci rodzice mogą być zmęczeni, bo bycie ze swoim dzieckiem 24 na dobę...
Nie możesz tego powiedzieć.
Mogę to powiedzieć, to jest prawda. Bywa męczące, a nawet nie bywa, jest męczące, nie? Że to jest po prostu praca taka na pełnych obrotach.
Czyli my jako rodzice, zabierając dzieci na wakacje, robimy sobie krzywdę?
Nie, zupełnie tak nie uważam.
Może nie, że krzywdę, tylko cierpienie,
męczenie? Nie, ja tak nie uważam, bo ja też lubię ten czas, nie? Taki właśnie jak nie mamy pracy, nie mamy przedszkola i możemy sobie być razem i możemy sobie rano wstać i turlać się po łóżku i przytulać godzinami. I że ja uwielbiam.
Że jest to 5 rano.
Wtedy może mniej to lubię, ale generalnie ten czas lubię. W życiu nie zagrałam z Frankiem w takiej częstotliwości w gry planszowe, jak podczas tego naszego pobytu nad morzem. Więc ja bardzo lubię wakacje z moim dzieckiem, ale zupełnie to nie zmienia tego, że to jest męczące, bo cały czas jesteś z tym dzieckiem, nie masz, wiesz, takiej chwili, no czasami nawet do pracy chodzimy odpocząć, nie?
No tak, ale ty nie wyrywasz dziecku barku nad morzem, bo idziemy na promenadzie.
No nie, bo ja już mam różne strategie radzenia sobie, których być może ci rodzice jeszcze nie mają. Więc powiedziałeś o tym zmęczeniu rodziców i ja myślę sobie, że tak, bardzo, bardzo tak, bywamy zmęczeni na wakacjach. Bywają też trudne nasze
dzieci. W końcu musieliśmy się spakować
dzieci.
Na te wakacje, już jesteśmy zmęczeni.
Już jesteśmy zmęczeni samym pakowaniem, tak. Ale dzieci też bywają trudne na wakacjach. Wiesz, w takim sensie, że po pierwsze są w jakimś nowym miejscu, nieznanym sobie. Więc sam taki proces adaptacji do nowego miejsca, nowego rytmu dnia, no on trochę tak rozbija dziecko, jest mu trudno. Więc możemy obserwować takie zachowania, których nie obserwujemy na co dzień. Ale druga taka kwestia jest taka, że często dzieci na co dzień, kiedy właśnie widzą, że rodzice są w takim pędzie, wiesz, praca, przedszkole, obiad, sprzątanie domu, trzymają się w jakichś takich ryzach, bo wiedzą, że muszą.
Teraz jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, na wakacjach popuszczają.
Dokładnie tak. Okay. A na wakacjach widzą, że w końcu ten rodzic jest dla nich, więc w końcu mogą pokazać, z czym się mierzyły przez ostatnie tygodnie, nieraz miesiące, wiesz, wyrzucić to z siebie, więc też te trudne zachowania naszych dzieci mogą być bardziej intensywne.
No dobra, ja to rozumiem, że jest ekscytacja, napięcie przed niewiadomym, bo nie wiadomo, gdzie będzie najbliższa budka z lodami, nie wiadomo, gdzie będę spał i tak dalej, bądź też spała.
Tak.
Zmieniamy otoczenie, przerywamy tą rutynę codzienności, że nie chodzimy do przedszkola, na przykład codziennie rano, ale to z tego powodu dzieci się tak zachowują? Albo w zasadzie to rodzice się tak zachowują, że zmieniają sobie tą rutynę codzienności.
Okay, no to dzieci tak. Oczywiście to na pewno nie wyczerpaliśmy tutaj prawdopodobnie.
Tak, tak. No, jesteśmy dopiero około piątej minuty, także...
A rodzice też, bo rzeczywiście może im być trudno, no znowu, w odnalezieniu się, nie? W tym takim nowym rytmie i dlaczego to moje dziecko jest takie inne i w sumie jak sobie poukładać to, kiedy jesteśmy razem tyle czasu i trzeba zapewnić dziecku jakieś atrakcje. I tutaj od razu wspomnę, wcale nie trzeba, nie? Jakby patyk na plaży też jest spoko. Nie trzeba tam
nawet
niczego
wymyślać.
Nawet bardziej
spoko, myślę, bo wyreguluje.
Nie? Aż to też jest okej. Okay. Więc to są jakieś powody. Natomiast myślę sobie, że dorośli dlatego są dorośli, że powinni już mieć albo są w stanie znaleźć i korzystać ze strategii radzenia sobie takich, które nie ranią innych.
No tak, myślę sobie, że samo pakowanie się na wakacje już buduje ogromne napięcie, a jak do tego jeszcze dołożymy pobyt na lotnisku, dworcu, czy stacji benzynowej, lot samolotem, pociągiem, czy jazdę samochodem.
No, czy nawet, wiesz, ten pobyt na plaży, gdzie generalnie jest głośno i pan sprzedaje kukurydzę, nie? To też jest dużo.
Tak, a ktoś inny słucha muzyki z głośnika.
No, no dokładnie. I teraz jeszcze sobie do tego wszystkiego dołóż to, że my na wakacje jedziemy z jakimiś oczekiwaniami. Wiesz, że ja mam w głowie jakąś wizję tych wakacji. Na przykład w końcu sobie odpocznę.
Będę przesypywała sobie piasek przez palce przez cały tydzień.
Tak, będzie fajnie. Będzie taka rodzinna sielanka. Spędzimy razem rodzinny czas. Będę z moim dzieckiem robić ogromny zamek z piasku. A potem przechodzimy na tą plażę i moje dziecko wcale nie chce robić zamku z piasku, tylko na przykład sypie wszystkich piaskiem, bo właśnie odkrywa, jak to jest fajne, jak ten piasek się, wiesz, na wietrze unosi.
O matko.
No i szlak rodzica trafia, nie? I te nasze oczekiwania, ta wizja tych wakacji się po prostu sypie. I w naszych oczach jest wtedy takie, czy to dziecko by się nie mogło zachowywać normalnie.
No tak, no. No i tutaj znowu wchodzą braki w edukacji naszego pokolenia tak naprawdę.
Mm-hmm.
Bo przecież jak słyszałem te odzywki tych rodziców do tych dzieci, mm-hmm. to całe szczęście, że miałem Adidasy, bo by mi w pięty poszło.
No tak, i wiesz, też to, że ja o tym mówię, jakby, że to rozumiem, że to wynika z tych nowości, ze zmęczenia, z braku realizacji tych oczekiwań, to w żaden sposób nie usprawiedliwia tych rodziców, nie? Że jakby, okej, to ma swoje przyczyny, no ale tak jak powiedziałam, po to jesteśmy dorośli, żeby sobie z tym radzić, ale teraz taki stop pauza. Jasne jest i oczywiste, że nie ma rodziców idealnych. Nie, że czasami nam się zdarzy powiedzieć do dziecka mało wspierającym i empatycznym językiem i podejrzewam, że nawet nam się zdarzyło kiedyś powiedzieć: dziecko, jak ty się zachowujesz, po prostu się uspokój.
No tak, nie? Ile można prosić, żebyśmy odeszli z łódki.
No dokładnie, nie?
Więc z lodami,
jakby,
nie?
To jest jasne, nie? I być może... Jakby,
mam nadzieję, że jest jasne. Jeżeli nie było, to teraz jest jasne.
To teraz jest jasne, nie? Że to się wszystkim nam zdarza, bo jesteśmy
ludźmi,
dokładnie.
Którzy też są zmęczeni.
Też są ludźmi.
Przebodźcowani smrodem kebaba i oleju.
A nie robotem. I jakby to, że nam się to czasami zdarzy, jest zrozumiałe. Natomiast absolutnie nie powinno być taką naszą codziennością i tą taką, szukam słowa, taką tendencyjną reakcją. Taką, wiesz...
Wiem.
Nie, że zawsze tak reagujemy.
Czyli pozostaje mi wierzyć i żyć w takim przekonaniu, że te wszystkie masakryczne rzeczy, które słyszałem, to były jednorazowe wypadki przy pracy, bo ci ludzie byli zmęczeni.
Że na co dzień ci rodzice to w ogóle, wiesz, bliskość, komunikacja bez przemocy, ale akurat trafiliśmy na tą jedną sytuację. Wiesz co, jakby ja wierzę, że tak często jest, bo zobacz, na przykład jak ktoś by patrzył na nas... Być może ktoś nas na przykład widział w Jarosławcu na lodach, to mógł na przykład zobaczyć nasze dziecko z telefonem w ręce i nas, którzy sobie rozmawiają.
No tak.
Mógł to zobaczyć. I mógł sobie pomyśleć, Boże, nawet na wakacjach nie porozmawiają z tym telefonem. A jednocześnie my jakby wiemy,
że... Oni nie wiedzą, że można myśleć o matko, jak oni mogą, motyla noga, jak oni mogą być zmęczeni i niewyspani.
Tak, a i też myślę sobie, że ci ludzie, przechodnie, mogą nie wiedzieć, że nasze dziecko generalnie kompletnie nie spędza czasu z telefonem w ręce. Ma swój tablet, znaczy swój to za duże słowo, tablet, na którym przez pół godziny dziennie ogląda bajki. To jest jego...
22 minuty, dokładnie.
22 minuty, dokładnie, bo tyle trwają jego odcinki. I nie wie tego, że czasami rzeczywiście my mówimy naszemu dziecku właśnie w restauracji, żeby sobie zagrało w kółko i krzyżyk na telefonie, żebyśmy my też mogli porozmawiać właśnie po to, żeby się w czasie oczekiwania na ten posiłek, jak my sobie porozmawiamy w takim dorosłym gronie, to my dbamy wtedy właśnie o to, żebyśmy my mieli siłę, nie? Na kolejne 21 godzin z naszym dzieckiem. Nie wiem, czy wiem 21, założyłam, że 3
godziny. No bo 3 godziny w ciągu dnia nad morzem się traci na przejście przez deptak.
No.
Zwłaszcza jak się odwiedza wszystkie punkty z pamiątkami, to tak to wychodzi średnio 3 godziny.
No, więc jakby zawsze też warto o tym pamiętać, jak my obserwujemy innych, że nigdy nie znamy historii tej
rodziny.
Znaczy,
że obserwowanie innych jest w ogóle bez sensu, już nawet nie tyle w kontekście rodzinnym, tak? Mhm. Czy albo ci rodzice robią to, ci robią tamto. Tylko nigdy nie wiemy, jaką ktoś walkę dzisiaj stoczył, nie?
Tak, ale mimo wszystko przykład, to było natchnieniem do dzisiejszego odcinka, więc ciężko nie patrzeć,
ale też z taką dużą pokorą to oceniać, nie? Bo możemy widzieć, nie wiem, gościa, który jest, nie wiem, brudny, nieogolony, a on na przykład walczy z rakiem od 3 miesięcy i po prostu nie ma siły zrobić.
Nie? No, jakby, że nie znamy tego drugiego dnia. Natomiast jeśli my obserwujemy takie rzeczy, na przykład właśnie u siebie, no to jest to taki sygnał.
W sensie, że tacy nerwowi jest.
Też jesteśmy nerwowi, tak. To jest to taki sygnał, hej, coś tu jest nie tak. I weź się, człowieku, do roboty i się ogarnij.
No i co wtedy?
Po pierwsze sprawdzam,
jakby wiesz, dlaczego, zróbmy taką scenkę, nie? Mhm. Jesteś na deptaku, tu jest kebab Al Jazeera, tu jest kebab Habibi, tu śmierdzi olejem, tu jakieś chińskie zabaweczki skaczą, tu ktoś krzyczy.
Ktoś gra na gitarce.
Ktoś gra na czymś tam?
Umra na keyboardzie, takim syntetyzatorem.
Indiańskie te nuty i sprzedaje jeszcze kasety, nie? No, ale generalnie jesteś w takim miejscu, nie wiem, wybuchłeś, powiedziałeś tego dziecka tak, jak się nie powinno mówić. No i jak mam się tam ogarnąć, nie?
Wiesz co?
No, był taki balon w kosmos wylecieć i wylądować na łące.
Wiesz co, na gorąco? To po pierwsze, czasem lepiej jest nic nie robić, niż powiedzieć coś, czego nie chcemy. Na pewno w złości nie dotykamy dziecka, bo bardzo łatwo wtedy jest zbyt mocno je złapać, zbyt mocno jest je przesunąć, więc
nie uderzyć.
Nie uderzyć.
No w sensie, że tak szarpnąć, ale nie, że w emocjach go uderzysz. Chcę wyprostować to, co powiedziałaś, a chyba zagmatwałem bardziej.
No, ja nie zrozumiałam, co powiedziałeś. Chodzi mi o to, że lepiej nie dotykać, bo możesz na przykład chcieć tylko przesunąć dziecko w kolejce, a generalnie szarpniesz nim.
Jeszcze go przewrócisz i rozbijesz głowę.
Więc czasami jest lepiej nic nie robić, jak nad sobą nie panujemy. Możemy na przykład powiedzieć dziecku, potrzebuję chwilę i zaraz ci odpowiem, nie? Nie, więc możemy dać sobie ten czas. A jak już to się zdarzyło, że ja tak powiedziałam, no to mówię, kurde, przepraszam. I teraz to, co ważne, to nie przepraszam, ale ty się tak zachowujesz, że nie mogłam inaczej. Przepraszam, ale wkurzam się, kiedy ty, bo wiesz, to jest o dziecku, nie? A nie o mnie.
Przepraszam, mój mózg gadzi się odkleił, tak?
No, lepiej jest powiedzieć jakby o dziecku. Przepraszam, chyba się wystraszyłaś, kiedy tak podniosłam głos. Ups, chyba to nie było przyjemne, jak cię tak szarpnęłam. I dopiero wtedy, wiesz, nie powinnam tak robić, nie? Ale zajmijmy się tym dzieckiem w tej sytuacji.
No tak, nie powinnam tak robić, ale... No. Ale co, nie?
Ale ty, nie?
No właśnie,
ale ty,
nie?
To się aż ciśnie na usta. Ale jak ty tak się wiercisz w tej kolejce, no to ja nie mogłam inaczej, nie? I jakby czasami, oczywiście, że my to damy, ale nie krytycznie w stosunku do dziecka, tylko na przykład zależy mi na twoim bezpieczeństwie. Chcę, żebyśmy się wszyscy czuli tutaj komfortowo. Natomiast to dopiero później. Najpierw się zajmijmy tym dzieckiem. Wystraszyłeś się, to chyba nie było przyjemne. A jak ty się wtedy poczułaś,
nie? Najlepiej to chyba zająć się w pierwszej kolejności sobą, nie? Jeżeli jest taka możliwość, że...
Sobą, żeby siebie ogarnąć, żeby się uspokoić, nie? Ale w tym przepraszaniu, no to skupmy się na dziecku, na tym, jak ono się poczuło w tej danej sytuacji. Więc jeśli pytasz mnie o ten sam środek sytuacji, no to ja bym powiedziała tak. Czyli ręce do góry i nie mów, nie? Zatrzymaj
się.
Jak ci nie wyszło, to przeproś dziecko i nie gadaj o sobie.
Oj, to duży kawałek. Przepraszać takie małe dziecko, nie? Duży, do zrobienia.
Duży kawałek, żeby właśnie przeprosić jeszcze bez obwiniania dziecka.
Tak.
No. Bo to tak łatwo.
Że ciebie się zapaliłam.
Tak, nie musiałabym krzyczeć po moim dziecku, gdyby ono współpracowało. Nie? A nie pomyślę, nie musiałabym krzyczeć, gdybym poświęciła czas na wymyślenie sposobu na współpracę.
No dobra, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby temu dziecku ułatwić to przebodźcowanie? W sensie chodzi mi, że jeżeli ono...
Ale ty poczekaj, dobra? Bo to jest ważne, o co
poczekam,
pytasz.
Mam czas.
Ale ja bym chciała... Ale ja bym chciała dokończyć tamten temat.
Dobrze.
Bo zapytałeś mnie o to na gorąco, nie? Że w samym środku
tego debatu.
Tak,
jeszcze jest na zimno pewnie.
A, no właśnie, nie? Domknijmy to. Bo jak już z pewnością wiesz, mój drogi mężu,
dzieci uczą się przez naśladowanie.
Tak, i dużo ważniejsze jest to, co my zrobimy na zimno. Tak, bo i
no
dzieci...
oczywiście, że wiem, jak karkówkę zamarynujesz na zimno, to na ciepło jest lepsza.
Metaforę nie znałam, ale okej. Okay.
To nie jest metafora, to jest życie. No, życie. Tak, musisz tak zrobić, żeby było dobrze.
Ale no rzeczywiście tak jest. No podoba mi się to, że musimy coś zrobić na spokojnie, żeby potem czerpać z tego korzyści, jak już przychodzi ten gorący moment. I tu jest bardzo podobnie.
Soczysty,
może
że powiedzieć.
Kiedy ja obserwuję u siebie dużo takich sytuacji, że kurde, nie radzę sobie, no to ja sprawdzam, dlaczego tak jest. Czy rzeczywiście to jest tak, że moje dziecko jest totalnie w jakimś w ogóle innej fazie na tych wakacjach.
Czyli po prostu wsiadło do środka komunikacji i mu się odpaliło.
Tak.
Jestem nie tym dzieckiem, co zawsze.
I zaraz wrócimy do pytania, które ty zadałeś, jakby jak pomóc dziecku w tym takim przebodźcowaniu wakacyjnym. Czy może to jest tak, że rzeczywiście mi wystarczy mała iskierka i mam wielki wybuch, nie? Że wiesz, taki krótki ląd.
No tak, bo ty jako dorosły, dorosła, mhm. masz też właśnie te swoje oczekiwania w stosunku do tych wakacji, mhm. że właśnie będę robić to,
tak.
nie wiem, codziennie będę chodzić na spacer, codziennie będę jadła gofra, tak, rybę, tak. będę leżała na plaży i x innych rzeczy, a tu jednak nie wyjdzie, bo a, pogoda, b...
Ale wiesz, ja ci powiem więcej a propos tych oczekiwań. Na swoim przykładzie. A co? Podzielę się tutaj. Byliśmy w takim ośrodku, w którym było bardzo dużo animacji dla dzieci.
Tak.
Bardzo dużo.
Nasze powiedziałbym, dziecko... że za dużo, ale to wtedy byłaby obraza dla tego hotelu.
I nasze dziecko było tymi animacjami absolutnie zafascynowane. I my chcieliśmy, żeby...
My pierwotnie też.
I my bardzo chcieliśmy, tak. My pierwotnie też, bo to był czas dla nas na książkę, na popracowanie.
Na rozmowy.
Na rozmowę, na zagranie w dorosłą planszówkę. Natomiast mi się to szybko znudziło. W takim sensie, że moje oczekiwania co do wakacji to jest... Po pierwsze, jak jestem nad morzem, to przesiadywanie nad morzem, a nie na terenie hotelu. Po drugie... Ja uwielbiam zwiedzać. Jak ja gdzieś jadę, no to ja lubię poznać ten region. I to nie tylko jakieś zabytki, ale po prostu poszwędzać się, połazić, zajrzeć w jakąś uliczkę. A tu po prostu nie było na to czasu, bo moje dziecko cały dzień chciało siedzieć w tym ośrodku. I pojawiało mi się coś takiego w głowie, że ja się okej, zgadzam, no bo te wakacje też są dla niego, chcę z tego korzystać, niech korzysta. No ale wieczorem, po kolacji, idźmy sobie na rolki i na rower. No i teraz to moje dziecko wieczorem mówi, że ono nie chce iść na rolki.
No bo już nie ma siły, bo cały dzień było na zajęciach, które były mocno wymagające.
Tak, i bardzo łatwo, żeby mi się wtedy w głowie pojawiło, i to się zdarzało, to kurde, to ja cały dzień dla niego poświęcam, a on nie jest w stanie po prostu wieczorem godziny dla mnie zrobić coś, wiesz, dla mnie. Mhm. No hello, nie? Łatwo jest wpaść w coś takiego, tylko jak coś mi takiego mi się dzieje, że ja oczekuję wdzięczności od dziecka.
No tak, ale ty masz 30 lat, a nie 5.
No właśnie, nie? I teraz, no to nie jest okej, że ja oczekuję, że moje dziecko będzie mi wdzięczne za to, że ja pozwoliłam mu spędzać w jakiś sposób czas. No nie, jeśli mi to nie pasuje, że spędzamy cały dzień w hotelu, to jest moja odpowiedzialność, żeby powiedzieć, słuchaj, ty chcesz być na animacjach, ja chcę spędzić czas też na plaży i na spacerach, musimy to jakoś pogodzić. A nie, że ja się wieczorem wkurzam, że on nie jest mi wdzięczny. To jest jakby o mnie, mój problem.
No tak, tak.
Więc to jest jedna kwestia. Natomiast drugi problem, jaki ja widzę, szczególnie jak właśnie słyszę te takie niefajny sposób komunikacji rodziców z dziećmi, nie? Że jak ty się zachowujesz, weź ty się uspokój, bo ja ci dam.
Właśnie nazwałbym to, ale obiecałem, że nie będę przeklinał no, sam sobie.
Jakby dużo tego, nie?
Mhm. Za dużo.
I za dużo, nie? Że to aż się tak naprawdę nieprzyjemnie słucha i czasami mam takie kurcze, ja też nawet... no, tak kiedyś powiedziałam, a czasami sobie myślę, kurde, tak nie wolno, nie?
Tak, no ale, znaczy, no nie, no tak nie powiedziałaś, no. Nie mówisz tak, jak tam padało. Myślę, że najlepszym przykładem jakości tych wypowiedzi niech będzie to, że szliśmy na spacer rodzinny i Franek się stresował tym, jak ci ludzie się do tych dzieci odnoszą.
Że dlaczego tak pani krzyczy, nie? Tak nie powinno być.
Czemu go ciągnie za piętę, nie? I mówią,
ta pani chyba powinna
brukowej.
Się do ciebie, mamo, mówić.
Mały marketingowiec.
Tak, tak. I ja sobie myślę, że problemem, który... Dużo mamy problemów, nie? Że dużo mamy problemów, z których to może wynikać.
O. Rodzisz się, już masz problem.
No może właśnie nie rodzisz się, doświadczasz różnych rzeczy. Natomiast myślę sobie, że tym takim głównym to jest to, że my w ogóle w społeczeństwie mamy problem z komunikacją, z rozmawianiem i z słuchaniem.
Tak, właśnie słyszałem to w kolejce po lody. Śmietanka w różku. To jest problem z komunikacją.
I teraz zobacz, idziemy sobie wieczorem po deptaku i słyszymy nagle, natychmiast ubierz tą bluzę. Wiesz, już takim, nie, po prostu...
Tak, bo pójdziesz do domu, albo nie kupię ci loda,
tak.
czy tam czegoś.
Zacznij mnie w końcu słuchać, naprawdę to jest takie trudne ubrać bluzę? Wiecie, z takim po prostu to tonem
już agresywnym. Hitem, bo jak usłyszałem, że doprowadzasz mnie do kurwicy. No, matka do dziecka takie słowo powiedziała. No. Nie wiem, czy dziecko wie, co to jest...
Kurwica, ale jakby... No dużo jest tego, nie? Że oszaleje...
Taka marka futki chyba teraz się zrobiła. Może pani chciała się napić.
Oszaleje przy tobie. A teraz zobacz, że gdybyśmy my skupili się na tym, o czym ja bardzo często mówię, że za każdym zachowaniem dziecka kryje się jakaś niezaspokojona potrzeba. No i teraz ja się zastanawiam, dlaczego moje dziecko nie chce ubrać tej bluzy. I łatwo jest zostać przy tym, bo jest złośliwe, bo nie współpracuje, bo jest po prostu wrednym, małym...
Tak, i bardzo często też jest zrzucenie jakby wszystkich tych rzeczy, które dziecko dotyka. Wszystkich rzeczy, które dziecko przeżywa, tak.
Na niego, na jego barki.
Na niego, albo też na to, że bo on chodzi do przedszkola, a tam chodzi jakiś ziutek,
to on
który
go nauczył.
Przeklina. A bo jest w szkole jest jakiś może z bardziej zdegenerowanej rodziny ktoś i on go tego nauczył i już jest problem, nie?
A
to jest
sobie,
za przeproszeniem
jakby jasne, że to wszystko ma wpływ na nasze dziecko, nie?
Tak, ale najczęściej to jest gówno prawda.
To dalej nie jest poza nami, żebyśmy tego nie mogli ogarnąć. No i teraz jak ja sobie będę myśleć o tym, że to moje dziecko nie chce ubrać tej bluzy, bo jest złośliwe, no to bardzo łatwo wpaść w taki, jak ty się zachowujesz, weź ty się ogarnij w końcu, po prostu proszę cię o jedną prostą rzecz, ubierz bluzę i nawet tego nie potrafisz ogarnąć. A jak ja sobie pomyślę, dlaczego moje dziecko nie chce ubrać tej bluzy? I teraz przykład, nie? A, bo ta bluza trochę krępuje jego ruchy, a jak ono tak biega, skacze, jest na placu zabaw, no to lubi czuć się swobodnie. I jak ja sobie myślę, okej, czyli za tym kryje się potrzeba komfortu, wygody. No to nie powiem mojemu dziecku, czy naprawdę zawsze musi być ci wygodnie. Wiesz, tak jak mówię, czy naprawdę nigdy nie możesz ze mną
Nie możesz pobiegać na placu zabaw w tej zbroi przez chwilę?
Właśnie, nie? Albo nie powiem, nigdy już nie pójdziemy na plac zabaw, jeśli ty przez 5 minut nie potrafisz wytrzymać tego, że jest ci niewygodnie. No jakby to aż głupio brzmi, nie? Nie powiemy tego. I warto się zastanawiać nad tymi potrzebami dziecka, bo na przykład za tym takim ciągłym, mamo, patrz, mamo, zobacz, albo za nawet, jesteś głupia, mamo, nie? Albo jesteś głupi, tato. Możemy powiedzieć, że ty na przykład tego doświadczyłeś kilka razy,
tak,
nie?
Tak,
na tych wakacjach, że Franek jakoś tak miał, że tato, ty jesteś głupi. I łatwo jest powiedzieć, jak ty się do mnie odzywasz. Co tam jeszcze mogą rodzice powiedzieć w takiej sytuacji?
Nie wiem, będzie.
Buzia ci odpadnie. Nie? Że jeszcze jedno takie słowo, jeszcze jedno takie słowo i zobaczysz. A jak ja sobie pomyślę, kurczę, moje dziecko prawdopodobnie szuka uwagi, nie? Bo na przykład ja byłem teraz skupiony na scrollowaniu Facebooka, albo bo ja teraz zrobiłem coś, co się mu nie podoba.
Tak, przerwałem zabawę.
Przerwałem mu zabawę,
nie? Smutnym obowiązkiem, tak?
Tak, więc jak ja sobie pomyślę, moje dziecko szuka uwagi, moje dziecko ma potrzebę decydowania o sobie, no to nie powiem mojemu dziecku, czy ty zawsze musisz rozwijać w sobie autonomię? No nie powiem, nie?
Znaczy się normalny człowiek nie powie, no nie ty powie. Możesz powiedzieć.
No nie po. No dobra, czy ty zawsze musisz rozwijać w sobie potrzebę decydowania? No jakby, wiesz, taki absurd. My chcemy, żeby nasze dzieci się rozwijały, żeby potrafiły zadbać o siebie, troszczyć się o siebie.
No tak, ale tylko w sytuacjach, kiedy my chcemy.
Nam
tak?
pasuje.
A nam pasuje, nie? A nie wtedy, kiedy... No właśnie to są też takie sytuacje, kiedyś mieliśmy taką w domu, jak byliśmy, że Franek tak strasznie walczył o coś swojego. Mi to tak strasznie wkurzało, byłem prawie już pod sufitem, że jak stanąłem z boku i mówię, żeby ci, kurde, stary nigdy nie przeszło, nie?
Tak, powiedziałeś to sobie tylko sam oczywiście, ale pamiętam to, tak, nie? I ja myślę, że o tym warto sobie myśleć, żeby z siebie to napięcie spuszczać. I ten sposób się komunikować z dzieckiem. Wracam do tej bluzy. Widzę, że naprawdę to jest dla ciebie ważne, żeby ci było wygodnie. Och, chyba chciałeś, żeby było inaczej. Nie? Wiesz, żeby zacząć od tego. Zacząć od zobaczenia dziecka i pokazania dziecku, że ja je rzeczywiście widzę, słyszę.
Okej. A czy możemy już przejść do tych sposobów, jak mu pomóc wcześniej? Czy
możemy. Jeszcze, możemy. A wybrzmiało to, co chciałam powiedzieć, że właśnie, żeby widzieć dziecko, żeby widzieć tą potrzebę, nazwać tą potrzebę.
Wybrzmiało, myślę, że nawet będę musiał ciut przyciszyć.
A dopiero w drugiej kolejności jeszcze dodam, że oczywiście te granice rodziców, one też są ważne i nie chodzi o to, że my teraz tutaj się, wiesz, poddajemy temu. Jak ja już powiem mojemu dziecku, kurczę, naprawdę, nie wiem, czy kurczę się mówi do dziecka, ale chyba można, nie?
To zwierzę jest.
To zwierzę jest. Kurczę.
Dlaczego kogut?
Naprawdę chcesz, żeby ci było wygodnie. Ta bluza to chyba tak sprawia, że twoim rękom jakoś trudno się wspinać na te drabinki, o to chodzi? Dziecko powie, tak, tak, właśnie tak, nie będę nosił tej bluzy. To jasne, że ja wtedy mogę powiedzieć, rozumiem to, tylko wiesz co, zależy mi na twoim zdrowiu, a czuję, że już jest tak zimno, że masz chłodny kark, nie? Wiesz, że ja
no
mogę
tak,
to
alternatywna
powiedzieć.
Wersja tego komunikatu na placu zabaw brzmi tak, że jak nie ubierzesz tej bluzy, to będziesz chory, ja nie będę z tobą po lekarzach jeździć.
Tak, nie? Będziesz siedział w domu i się nudził.
I czy przekleństwa między tym.
Więc nie robimy tego. Słuchamy dziecka, ono czasami nam nie potrafi powiedzieć wprost.
Najczęściej,
natomiast my mając lat 30-40, umówmy się, też nie potrafimy powiedzieć wprost i łatwiej nam jest czasami powiedzieć, ogarnij się dziecko, bo nie wytrzymam, niż nie radzę sobie ze swoją złością.
No bo to jest, trzeba mieć bardzo dużo takiej pokory w sobie, żeby powiedzieć, że to ja sobie nie radzę, a nie, że to dziecko.
Tak. Dobra, to teraz.
To była najdłuższa stop pauza, jaką kiedykolwiek zrobiłaś w podcaście, która trwała ponad 20 minut.
Ale teraz możesz zdać już te swoje pytania.
Mogę, także jeżeli dotrwaliście do tego momentu, za co jesteśmy wam bardzo wdzięczni,
to wracamy do pytania,
które zadałem 20 minut temu. Jak, czy jesteśmy w stanie przygotować te dzieci na tą ilość tych bodźców? Chociażby już jakby to, co się dzieje na wakacjach, zostawmy na wakacjach, ale na samą tą podróż, czyli dzień przed, kiedy się pakujemy, w domu jest nerwowo, mama musi wszystko przygotować, tata szuka wszystkiego, jest nerwowo, miałeś przynieść walizkę, nie przyniosłeś, jest zadyma, później jest, wiadomo, są emocje w związku z wylotem, wyjazdem, pociągiem, na dworcu jest wiadomo jak, na lotnisku wiadomo jak jest, szum, harmider, panowie z bronią, co też.
Wiesz co? Ja sobie myślę, że pierwsza rzecz, jak powiedziałeś o tym pakowaniu, to pomyślałam sobie o tym, co my ciągle planujemy, a nam nie wychodzi. Żeby się nie planować...
Spakować dziecko do walizki i pojechać samemu.
Nie, żeby się nie pakować na ostatnią chwilę. I my sobie to wakacje obiecujemy.
Ja myślę, że to jest domena każdego, no dobra, nie każdego, ale bardzo dużej ilości podróżników, że pakują się.
Bo rzeczywiście my mamy z tym problem, że faktycznie pakujemy się na ostatnią chwilę i jesteśmy zestresowani, czy zdążymy, czy się wyrobimy, czy o niczym nie zapomnimy i przy każdym pakowaniu...
My nie możemy się rozpakowywać po prostu. Musimy mieć alternatywne ubrania w samochodzie. Tak.
I faktycznie nasze dziecko przy pakowaniu bardzo cierpi, bo zawsze jest mu bardzo trudno, kiedy widzi, że my jesteśmy zajęci i właśnie ono szuka bardzo tej uwagi. Mamo, zobacz, mamo, popatrz. A my jak mantrę powtarzamy, teraz się pakuje, teraz się pakujemy, jestem zajęta pakowaniem. Nie? No
bo tak jest.
Tak jest. I jakby jasne, że też dziecko musi wytrzymać to, że my się pakujemy, tylko fajnie, jak jest w stanie gdzieś sobie to napięcie międzyczasie spuścić.
Bo dzieci z natury nie są chyba cierpliwe.
Nie są cierpliwe, więc tym bardziej warto...
Dorośli nie są cierpliwe, no.
Tym bardziej warto je tego uczyć. I tak jakby to nie mówię teraz o tym, że my mamy się pakować w nocy, żeby absolutnie dziecko tego nie doświadczało, ale jeśli to pakowanie nie będzie w takiej nerwowości, to ja będę w stanie na chwilę na przykład spojrzeć na to, co robi moje dziecko. Nie pobawię się teraz z tobą, ale chętnie zobaczę tą twoją budowlę. I to zajmie mi 3 minuty.
No dobra, ale statystycznie to jest niemożliwe, żebyśmy się spakowali wcześniej, żeby było spokojniej.
No ja wierzę, że kiedyś nam wyjdzie za którymś razem. Ale no to taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Tak,
jak się będziesz przenosiła z nieba do piekła.
To wtedy się spakuje na spokojnie.
Tak, albo z powrotem.
Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zaangażowanie dziecka w to pakowanie, żeby ono też miało swoją jakąś taką misję, ale znów nie przytłaczamy dziecka decyzyjnością, czyli na przykład spakuj swoje zabawki. Teraz dziecko stoi, ale co ja mam spakować? Ja nie wiem, co ja chcę.
Przynosi samochodzik czterometrowy.
A wtedy ja mówię, nie, tego nie możesz
spakować. To jest
spakować, za duże. Ale ja chciałem!
No, jest jeszcze gorzej, no.
Ramy jakieś wyznaczamy. Natomiast jeśli w ogóle mówisz o takim przebodźcowaniu wakacyjnym, to ja sobie też myślę, jakby jasne, że my możemy, wiesz, jakieś zatyczki wygłuszające dzieciom słuchawki, możemy czasami ubrać im kaptur po prostu, czasami zaplątać w jakiś swój duży swetr, żeby na chwilę odpoczęły od nawet takich bodźców wzrokowych, nie? Tak, wiesz, się schować. To, o czym ja już mówiłam w niejednym naszym podcaście, czyli wszelkie takie bujanie, kołysanie, żeby jakby na bieżąco sobie to spuszczać. Natomiast ja też myślę o tym, że generalnie wakacje, życie z dzieckiem wymaga bardzo bacznej obserwacji, bo oczywiście, że dziecko nam będzie wpadało w ten taki nadmiar doświadczeń, bo po prostu tych doświadczeń jest bardzo, bardzo dużo.
No po to się jeździ na wakacje, tak? Żeby
dokładnie
doświadczać.
Więc warto jest robić takie stop pauzy.
Dwutygodniowe?
Takie stop pauzy? Nie, wiesz, takie nawet chwilowe, że na przykład moje dziecko po prostu szaleje na plaży, tańczy, skacze, biega do morza, wybiega. Jak ja już widzę, że kurczę, ono się tak zapętla i już biega jak taki pies za własnym ogonem, to ja w tym momencie na przykład mówię, o matko, potrzebna jest wielka porcja przytulasów. I ja dbam o ten regulujący ruch, nie?
A no tak, no.
Wiesz, że zatrzymuję trochę, żeby znowu trochę z tego właśnie spuścić. Więc takich rzeczy bym szukała, że na chwilę właśnie usiądziemy w restauracji i ja na przykład dam, wracając do tej historii, którą powiedziałam na początku, dam mojemu dziecku zagrać w kółko i krzyżyk na telefonie, bo okej, to jest ekran,
No tak, ale nie jest to, nie wiem, gra bardzo dynamiczna, która jeszcze bardziej go pobudza, tak?
Właśnie, a jednocześnie ten telefon pozwoli mojemu dziecku usiąść na
tyłku,
nie? I z dziecka, które cały czas skacze, cały czas w ruchu, nie potrafi zatrzymać, ono w końcu sobie usiądzie i naprawdę te ekrany potrafią być też dla dzieci takim czynnikiem, które pozwalają się właśnie zatrzymać, wyciszyć na chwilę.
Tak,
nie?
Kwestia tylko tego, co jest na tym ekranie.
Dobrania treści.
Tak, co jest właśnie na tym ekranie,
tak,
nie?
Czy włączę audiobajkę na przykład do posłuchania.
Autopromocja, polecamy Kazik się gubi na wakacje.
O właśnie, można pobrać sobie bezpłatnie. Zostawisz link w opisie odcinka.
Tak jest, zostawię. I tym akcentem...
Kończymy dzisiejszy odcinek
z 20-minutową stop pauzą.
Życzymy wam spokoju, nie wiem czy spokoju na wakacjach, radości, wakacji spędzonych tak jak potrzebujecie. O.
I to jest rekordowy odcinek, jeżeli chodzi o ilość czasu.
Tak. Naprawdę?
Miłego dnia.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.